Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 40 lat temu Kolegium Kardynalskie wybrało w Rzymie metropolitę krakowskiego księdza kardynała Karola Wojtyłę na papieża. Przyjął on imię Jan Paweł II.
Abemus papam! Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Carolum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Z okazji rocznicy rano w Watykanie sprawowana była msza święta przy grobie papieża Polaka z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i jego żony. Eucharystii przewodniczył emerytowany prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. W homilii ksiądz arcybiskup Jan Pawłowski, delegat do spraw nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, zachęcał, by nie tylko wspominać świętego Jana Pawła II, ale wziąć do ręki jego nauczanie.
Ileż tam dobrych rad, wyjaśnień, ile przewidywania i zatroskania. Powiedziałbym, że trzeba takiego narodowego czytania, co więcej, nie tylko czytania, ale narodowego wprowadzania w życie Kościoła w Polsce i w życie całego społeczeństwa. Bo pomniki, choćby najpiękniejsze, nie załatwią sprawy.
Po południu z okazji rocznicy sprawowana była msza święta w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Eucharystii z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce, ksiądz arcybiskup Salvatore Pennacchio. W homilii wieloletni osobisty sekretarz Jana Pawła II, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, zwracał uwagę, że 40. rocznica wyboru papieża Polaka to dobra okazja do zastanowienia się nad tym, co dotychczas uczyniliśmy z jego dziedzictwem.
Niewątpliwie dzięki dziedzictwu ducha Jana Pawła II dokonało się wiele dobra w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym, a także narodowym. Nie można tego negować. Oczywiście, to jest prawda, mogło się dokonać znacznie więcej. Nie pora dziś na utyskiwanie, ale raczej na szczery rachunek sumienia, a przede wszystkim na zastanowienie się, co mogłoby się zmienić w nas i wokół nas za sprawą świętego papieża.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. W maju 2011 roku został beatyfikowany, a w kwietniu roku 2014 kanonizowany wspólnie z papieżem Janem XXIII. W Toruniu trwają dni ze świętym Janem Pawłem II. W południe w toruńskim sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta, której przewodniczył dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Na Eucharystię przybyły też siostry Felicjanki, które przekazały relikwie założycielki swojego zgromadzenia, błogosławionej Angelii Truszkowskiej. Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, przypomniał w homilii, że matka założycielka swoją działalnością dawała świadectwo umiłowania ojczyzny.
Wielka święta, ale w jakim czasie żyła? Najpierw urodziła się w najstarszym mieście Polski, w Kaliszu. Żyła niewiele, 70 lat i trochę. I to doświadczenie pewno matki błogosławionej założycielki pewno by się przydało jeszcze, ale ma za to tyle zastępczyń. Zaczynała sama, w czasach strasznych. Polska nie istniała, a ona była Polką. Można powiedzieć, że tak jak Jan Paweł II mówił, Polska jest moją matką, to samo życiem mówiła matka założycielka, wielka błogosławiona. Cieszymy się, że relikwie jej będą tutaj też.
Podczas wieczornej mszy świętej o 18:00 nastąpiło uroczyste wniesienie relikwii świętej matki Teresy z Kalkuty. Dni ze świętym Janem Pawłem II, które odbywają się w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu, zakończą się 22 października. Kwestią kilku tygodni jest uzyskanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy kanału przez Mierzeję Wiślaną, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W miejscowości Nowy Świat koło Kątów Rybackich wkopano ostatni słupek geodezyjny wyznaczający granicę przekopu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. W uroczystości uczestniczyli prezes PiS-u Jarosław Kaczyński oraz minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Prezes PiS-u, mówiąc o Przekopie, podkreślił, że trwało to długo, przeszło 10 lat, ale to się już rozpoczyna. Przyznał, że są zastrzeżenia formułowane nawet dziś przez część środków masowego przekazu, ale jak dodał, mamy pełne prawo zakończyć proces tyczenia.
A jeśli chodzi o inne dokumenty, których zatwierdzenie jest potrzebne dla rozpoczęcia budowy, to wydaje się, że to jest kwestia najbliższych tygodni. Wszystko na to wskazuje. Więc można powiedzieć, że udało się, bo kiedy budowa się rozpocznie, to wtedy już będzie można powiedzieć, że klamka zapadła, że ten kanał powstanie i że problem, z którym Elbląg żyje już od wielu dziesięcioleci, właściwie od chwili, kiedy powrócił do Polski, będzie rozwiązane.
Z kolei minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk podkreślił, że zakończył się etap wytyczania przebiegu kanału przez Mierzeję Wiślaną. Teraz rozpoczyna się etap uzyskania pozwolenia na budowę i ogłoszenia przetargu na wykonanie inwestycji, zaznaczył szef resortu.
Dzisiaj mamy tą niezwykle uroczystą okoliczność wkopania ostatniego słupka geodezyjnego, który wyznacza przebieg kanału przez Mierzeję Wiślaną. Jest on absolutnie zgodny z prawem, ponieważ teren ten jest terenem Urzędu Morskiego, który może realizować tego typu działania jako przedinwestycyjne. Przed nami kolejny element, czyli pozwolenie na budowę i rozpoczęcie przetargu na wykonawstwo. Jesteśmy już po oczywiście realizacji projektu. Projekt jest już w 100% zakończony. Wiemy, jak będzie ten kanał wyglądał. Wiemy, w którym miejscu w związku z tym to tyczenie. I w tym momencie możemy w zasadzie rozpocząć inwestycję.
Rząd PiS-u podkreśla, że przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany w podatku od wydobycia kopalin. Rząd chce, by firmy takie jak m.in. KGHM dzieliły się pieniędzmi z samorządami. Rada Ministrów przyjęła projekt, który przewiduje zmiany w ustawie o podatku od wydobycia niektórych surowców, m.in. miedzi i srebra. W myśl przepisów firmy zajmujące się wydobyciem będą mogły odliczyć od podatku darowizny dla samorządów.
To jest też taka promocja dobrego modelu współpracy pomiędzy państwem a samorządem terytorialnym. Chcemy jak najbardziej efektywnie do tej współpracy doprowadzić. Tutaj zależy nam na tym, żeby rozwój gospodarki polskiej służył wszystkim obywatelom. Jesteśmy w takim momencie naszego rozwoju historycznego, że staramy się owoce tego wzrostu dzielić jak najbardziej sprawiedliwie, jak najbardziej szeroko poprzez nasze programy społeczne, poprzez skuteczne uszczelnienie podatku VAT i podatku CIT.
O szczegółach zmian podatku miedziowego mówiła minister finansów, profesor Teresa Czerwińska.
5% liczone od kwoty tego podatku miedziowego. Rozwiązanie będzie obowiązywało od 1 czerwca 2019 roku. I ponieważ podatek miedziowy jest liczony w takim ujęciu miesięcznym, w związku z tym to pierwsze odliczenie będzie mogło nastąpić już od razu po wejściu ustawy, czyli za czerwiec roku 2019.
Największym i jedynym płatnikiem podatku miedziowego jest KGHM. Przez 6 lat koncern musiał przeznaczyć na ten cel ponad 10 miliardów złotych. Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku politycy PiS-u zapewniali, że danina zostanie zniesiona. Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji podjęła decyzję w sprawie kolejnych nieruchomości Asfaltowej 2 oraz Puławskiej 137. Decyzje zapadły podczas posiedzenia niejawnego.
Asfaltowa 2, która pierwotnie należała do Politechniki Warszawskiej, w wyniku reprywatyzacji została przekazana prywatnym beneficjentom. Komisja weryfikacyjna zdecydowała, że decyzja oddawcza w tej sprawie jest nieważna. Beneficjenci muszą zwrócić miastu część wartości nienależnego świadczenia. Oznacza to, że do budżetu Warszawy zwróconych ma zostać ponad 2,5 miliona złotych. W przypadku Puławskiej 137 komisja stwierdziła nieważność dwóch wydanych w tej sprawie decyzji. Zostały one wydane z rażącym naruszeniem prawa, mówi wiceszef komisji Sebastian Kaleta.
Komisja ustaliła w toku postępowania, że decyzja została skierowana do osoby zmarłej, która zmarła 22 października 2005 roku. W dacie, kiedy organ wydawał decyzję reprywatyzacyjną, beneficjent nie żył już od ponad roku. Prezydent miasta przed wydaniem decyzji nie podjął czynności zmierzających do prawidłowego ustalenia kręgu stron postępowania, w tym ustaleń dotyczących śmierci jednego z beneficjentów decyzji oraz ustalenia jego następców prawnych. Wydając decyzję reprywatyzacyjną, której jako stronę wskazano osobę nieżyjącą, organ uchybił elementarnym obowiązkom polegającym na poprawnym ustaleniu stanu faktycznego, ale też szeregu innych przepisów i zasad obowiązujących w toku postępowania toczącego się postępowania administracyjnego.
Komisja weryfikacyjna sprawy warszawskiej reprywatyzacji bada od czerwca ubiegłego roku. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W sprawie reprywatyzacji Rafał Trzaskowski nie mówi wszystkiego, a widać, że również ma z nią powiązania, za co powinien przeprosić, powiedział wiceminister sprawiedliwości i kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki. Polityk odniósł się w ten sposób do najnowszej publikacji portalu wpolityce.pl. Portal poinformował, że poseł Rafał Trzaskowski jako minister administracji i cyfryzacji umożliwił reprywatyzację 55 nieruchomości. 10 z nich bada obecnie komisja weryfikacyjna. Dziennikarze zwracają uwagę, że do zwrotu tych nieruchomości doszło w czasie, gdy o aferze reprywatyzacyjnej było już głośno. W resorcie kierowanym przez Trzaskowskiego wydano też decyzję w sprawie nieruchomości przy Mokotowskiej 40. To jedna z symboli dzikiej reprywatyzacji. Patryka Jakiego zapytano o komentarz do sprawy na jego briefingu prasowym.
Jeżeli po 12 latach rządów Platformy w Warszawie, kiedy pokazujemy, że Warszawa straciła przez reprywatyzację ponad 21 miliardów, mieszkańcy dalej chcieliby zdecydować, żeby Platforma rządziła w stolicy, to oznacza, że nie ma żadnej kary za wyprowadzanie tak dużych pieniędzy i że nikt nie liczy, że będzie lepiej. Jestem przekonany, że może być gorzej, bo to jest wręcz legitymizowanie tego wszystkiego, co działo się przez ostatnie 12 lat, to znaczy zgody na wyprowadzanie tak gigantycznego majątku z budżetu warszawiaków. Dlatego, jak widać, Rafał Trzaskowski w tej sprawie nie mówił wszystkiego i widzicie Państwo, że ma również silne powiązania z reprywatyzacją, powinien za to po prostu przeprosić, a udaje, że jest inaczej niż jak dzisiaj Państwo widzicie po drugą.
Kandydat Komitetu Obywatelskiego na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do ustaleń portalu, stwierdził w jednej ze stacji telewizyjnych, że to absolutna bzdura. Pytany o decyzję w sprawie Mokotowskiej 40 powiedział, że za każdego ministra urzędnicy wydawali tego typu techniczne decyzje. Rafał Trzaskowski pełnił funkcję ministra administracji i cyfryzacji od grudnia 2013 roku do września roku 2014. Jednym z warunków pokoju na świecie jest trwała walka społeczności międzynarodowej na rzecz wyeliminowania głodu. Aby osiągnąć ten cel, niezbędna jest ochrona środowiska naturalnego, powiedział prezydent Andrzej Duda. We wtorek z okazji Światowego Dnia Żywności prezydent złożył wizytę w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa w Rzymie. Podczas sesji prezydent nawiązał w swoim wystąpieniu do zaplanowanego na grudzień szczytu COP24 w Katowicach. W jego trakcie toczyć się będą prace nad przyjęciem pełnego pakietu wdrażającego porozumienie paryskie, czyli pierwszej w historii międzynarodowej umowy zobowiązującej wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu.
Mam nadzieję, że wynikiem naszych dyskusji w Katowicach będzie deklaracja solidarności, idei tak bliskiej wszystkim Polakom, która prowadzić będzie do bardziej sprawiedliwej transformacji poprzez implementację odważnych polityk w obszarze klimatu, bioróżnorodności, a także walki z pustynnieniem, damy przyszłym pokoleniom bezpieczniejszy i bardziej zrównoważony świat.
W Światowym Dniu Żywności prezydent złożył też wizytę w siedzibie głównej Światowego Programu Żywnościowego. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.